Uriah Heep, Lady in Black. Jest godzina 9:37, poranek w net na wnet.fm. W studiu jest kolejny gość, pan profesor Paweł Skibiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy dwa dni temu telefonicznie podczas poranka w Bełchatowie o sprawach hiszpańskich i obiecałem, że porozmawiamy dłużej, ale już nie tylko o hiszpańskich, przede wszystkim o polskich. Od tej Hiszpanii jednak zacznijmy. Nowy premier został zaprzysiężony w Madrycie.
Został zaprzysiężony. No to jest ciekawa postać, dlatego że jest to człowiek już mimo stosunkowo młodego wieku doświadczony w hiszpańskiej polityce, bo to Sanchez jest, był już przewodniczącym Partii Socjalistycznej dwukrotnie. Był kandydatem na premiera wyznaczonym przez króla, co ciekawe odrzuconym przez parlament hiszpański w 2016 roku, czyli dwa lata temu. Wtedy znowu został premierem Rajoy, no, ku swojej zgubie, jak się okazało. Także Sanchez jest postacią bardzo interesującą. No niestety niesie ze sobą cały bagaż hiszpańskiego socjalizmu, czyli takiej wersji, powiedziałbym, mocno zideologizowanej. I do tego także chyba bynajmniej niewolnej od problemów korupcyjnych, które są właściwe Partii Ludowej, na której ona teraz poległa dramatycznie.
Czy będzie ciąg dalszy tej rewolucji, którą kiedyś przeprowadzał w Hiszpanii Zapatero? Będą jakieś kolejne pomysły tam takie obyczajowo?
To prawdopodobne, dlatego że głównym sojusznikiem Partii Socjalistycznej jest partia no, w typie, że tak powiem, lewackim, to znaczy Podemos. I myślę, że to sprawi, że Sanchez się będzie musiał uwiarygodniać bardzo mocno przed tym, tą częścią elektoratu. Natomiast co będzie się działo naprawdę? No, Sanchez, Partia Socjalistyczna PSOE jest takim samym elementem establishmentu jak Partia Ludowa. Jeśli chodzi o takie, powiedziałbym, strukturalne decyzje, ja nie sądzę, żeby socjaliści zdecydowali się na jakieś przeorientowanie geopolityczne albo coś takiego. Pytanie, co oni zrobią z problemami wewnętrznymi kraju.
Katalonia.
Głównie Katalonia, no też kraj Basków. Baskowie poparli rząd Sancheza. Poparli także lewicowi Katalończycy. No, powiedziałbym, że to nie wróży zbyt dobrze dla całości kraju. No, ale z drugiej strony Sanchez też nie jest, powiedziałbym, samobójcą. W związku z tym chyba wbrew większości społeczeństwa nie zdecyduje się na jakieś ruchy drastyczne. Ja myślę, że to jest jednak element, w dłuższej perspektywie to jest chyba element jednak pewnego rozkładu systemu politycznego w Hiszpanii.
No cóż, nic tak się pięknie nie opisuje w historii jak upadki i rozkłady, więc będziemy pewnie się temu przyglądać również w porankach wnet, a my wracamy do historii Polski. Proszę Państwa, mamy rok 2018, stulecie niepodległości. W tej codziennej, bieżącej bieganinie politycznej zbyt mało o tym pamiętamy. Nasz gość jest autorem książki Polska 1918, polityka i życie codzienne, bardzo ładnie wydane i przez wydawnictwo Muza. Mimo licznych trudności były to lata fascynujące. Rok 1918 to początek krótkiego okresu polskiej niezależności, który może stanowić dla nas wszystkich inspirujący punkt odniesienia. Był to jedyny czas, jedyny między XVIII wiekiem a rokiem 89, w którym Polacy sami budowali podwaliny swego życia. Nasi przodkowie byli wówczas tacy, jacy mogli i chcieli być, a dzień, w którym nadeszła niepodległość, trwale zapisał się w ich pamięci. Ja przeczytałem zdanie z okładki nie dlatego, że nie przeczytałem całości, bo wczoraj w nocy tą książkę starałem się uważnie studiować, ale dlatego, że jak się czyta pamiętniki z tego 18 roku, to właśnie jest podkreślony ten moment tej takiej nagłej radości, że byliśmy u siebie, że byliśmy tacy, jaki chcielibyśmy być, że to był taki rok, który się potem ludzie, którzy pisali już często pamiętniki gdzieś tam po II wojnie światowej na emigracji, pisali, że tą jesień 18 roku i wiosnę 19 zapamiętali na całe życie.
Rzeczywiście zapamiętali, chociaż ten wybuch radości przebiegał, że tak powiem, różnie w różnych regionach, to znaczy przede wszystkim czasowo różnie, dlatego że no my kojarzymy ten 11 listopada z momentem odzyskania niepodległości, ale to była data raczej ważna tylko dla centralnej Polski. Na przykład w Krakowie te wielkie demonstracje patriotyczne, rzeczywiście imponujące, to jest 31 października, a Zygmunt uderzył w 3 listopada w niedzielę, więc no, powiedziałbym, że różnie można patrzeć na to, kiedy Polacy się tak naprawdę ucieszyli z tej niepodległości.
Różnie można patrzeć na to, kiedy. Różne też można patrzeć na to, kto właściwie, bo jak tak się patrzy na te obchody, które w tej chwili są w dzisiejszej Polsce, to tak się wydaje, że niepodległą Polskę odzyskał wielki marszałek z gromadą swoich chłopców, jednak te inne nurty, no mówi się jeszcze trochę o Paderewskim dla porządku. Publicyści, dziennikarze wspominają, bo muszą wspominać o Romanie Dmowskim czy Wincentym Witosie, ale jednak ta narracja jest strasznie ograniczona.
To znaczy ja myślę, że ta propozycja narracji, którą próbował narzucić czy też wyznaczyć prezydent Duda, nie jest pozbawiona sensu, to znaczy sześciu ojców niepodległości to nie jest absurd. Ja nawet w tej książce piszę o siedmiu ojcach niepodległości, bo się upominam o Halera, żeby jeszcze go dołączyć do tego grona wybitnych, zasłużonych. Ale to nie dlatego, żeby ukrócić dyskusję, kto tam ma jakie zasługi i kto bardziej, kto mniej, bo ta dyskusja wbrew pozorom jest, myślę, że nam potrzebna jako Polakom i nie uzgodnimy moim zdaniem stanowisk, bo to jest kwestia różnicy wrażliwości, różnicy preferencji, także różnicy priorytetów po prostu w życiu społecznym. Natomiast no nie można patrzeć przez pryzmat jednego człowieka. Z bardzo prostego powodu. Ten człowiek ma swoje słabości i jego słabości ciążą na takiej wizji niepodległości. W związku z tym Piłsudski po prostu nie może być samotnym symbolem. On powinien być symbolem, bo rzeczywiście ma niezaprzeczalne osiągnięcia i niezaprzeczalne zasługi. Staram się o tym też pisać, ale absolutnie nie może być sam.
Jest też tak, że nie można mówić o zasługach jednej osoby, nie można też tak naprawdę chyba mówić mimo symbolicznej wagi o tym jednym okresie, bo przecież jednak były to tak naprawdę wiele lat przygotowań do tej niepodległości. Jednak można powiedzieć, że weszliśmy instytucjonalnie w jakiś sposób gotowi, żeby od razu zacząć.
To prawda, chociaż, że tak powiem, inne kraje europejskie były lepiej przygotowane, ale to wynikało głównie z tego, że myśmy się borykali z problemem, który mają teraz Kurdowie, to znaczy mają trzech okupantów. W związku z tym myśmy też mieli i gdyby nie specyficzna koniunktura I wojny światowej, to prawdopodobnie w takim kształcie całościowym, że tak powiem, odzyskać niepodległości byśmy nie mogli. Natomiast wydaje się, że ta konieczność uzgadniania całej nie tylko infrastruktury materialnej, ale filozofii funkcjonowania różnych instytucji. Ja tylko powiem o ruchu drogowym. No przecież w Galicji był ruch lewostronny i w pozostałych częściach kraju prawostronny. W związku z tym, wbrew pozorom, to nie było takie łatwe, żeby się przestawić. Nie ze względu na samochody, ale ze względu na w ogóle filozofię funkcjonowania tych dróg publicznych. Jeżeli do tego dodamy, nie wiem, różne rozstawy torów w różnych częściach Polski, to znaczy oczywiście tym razem Rosjanie mieli inne. Jeżeli dodamy do tego zupełnie odmienne prawo, ja przypominam, że w Polsce, jeśli chodzi o systemy prawne, w roku 1918 na naszych ziemiach było 5 systemów prawnych. Oczywiście nie we wszystkich dziedzinach prawa, ale na przykład w prawie cywilnym było ich 5. To nie jest łatwe, żeby to wszystko pogodzić i nie wywrócić funkcjonowania życia społecznego. Nasi dziadowie no jakoś sobie z tym poradzili, lepiej, gorzej, nie idealnie, ale sobie poradzili. Ja muszę powiedzieć, że jak patrzę na nasze dzisiejsze elity i społeczeństwo, i gdyby one były wystawione na taką próbę konieczności, nie wiem, uzgadnienia 5 systemów prawnych, to obawiam się, żebyśmy mieli tutaj coś pomiędzy anarchią a powstaniem, bo tego się po prostu nie, myślę, że teraz byśmy sobie nie dali rady.
Są różne opowieści o tej Polsce, która powstała w 1918. Jest ta opowieść radosna, ale jest też taka opowieść bardzo czarna i ona jest nawet jakoś montowana w polską popkulturę. W tej chwili są powieści, jest nawet w tej chwili przedstawienie teatralne według powieści Szczepana Twardocha w teatrze, jednym z warszawskich teatrów, gdzie to jest pokazany kraj pełen przemocy, walki z mniejszościami narodowymi. Właściwie taki kraj, który był prawie że jak Niemcy w latach 30. Zresztą powstają również takie prace stricte naukowe, które też opowiadają, przede wszystkim kładą nacisk na ten aspekt czarny naszych dziejów. Jaka była wtedy rzeczywistość? Czy rzeczywiście Polska tak wyróżniała się przemocą?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że Polska nie była wolna od przemocy, ale w ogóle cywilizacja europejska, ta, powiedziałbym, wyrosła na micie rewolucji francuskiej, to jest cywilizacja przemocy, bo skoro ktoś wymyślił, że przemoc może mieć charakter zbawczy, no to potem zarówno fascynacje kryminalistami, jak i fascynacje rewolucjonistami były dość powszechne. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że popularność Józefa Piłsudskiego w znacznej mierze wyrosła na jego działalności terrorystycznej. To jest, znaczy to powiedzmy w części społeczeństwa, a w części społeczeństwa był właśnie z tego powodu nielubiany. W związku z tym powiedziałbym, że ta przemoc jakoś nawet w życiu, poważnym życiu politycznym była obecna. Natomiast czy to było bardziej niż w innych częściach Europy? No mam duże wątpliwości. Polska nie przeżyła rewolucji, która była jednak taką erupcją przemocy, a przeżyły rewolucje i Niemcy, i Rosja, i Węgry. W związku z tym prawie wszyscy nasi sąsiedzi przeżyli poważne wstrząsy rewolucyjne, my nie. Jeśli chodzi o przemoc w stosunku do mniejszości narodowych, no to oczywiście mieliśmy pogrom lwowski, mieliśmy kilka innych zajść antysemickich. Ale po pierwsze, jeżeli porównamy to z tym, co się z erupcją przemocy antysemickiej na wschodzie, to jest po prostu żart. To znaczy nasi znakomici sąsiedzi, między innymi Ukraińcy, byli łaskawi wymordować setki razy więcej Żydów w tym samym okresie niż nasi lwowscy obywatele. Poza tym u nas jednak ta przemoc była związana z, powiedziałbym, realną rywalizacją także zbrojną między poszczególnymi narodowościami, także między narodowością polską i żydowską, ponieważ Żydzi zajmowali jasne polityczne stanowisko w tych sporach, które się u nas toczyły i nie zawsze było to stanowisko zgodne, czy raczej często było niezgodne ze stanowiskiem polskim. We Lwowie jedną z przyczyn, na pewno nie jedyną tych zajść antysemickich był fakt, że Żydzi wsparli w walkach o Lwów stronę ukraińską. Ku mojemu zdziwieniu, bo akurat Ukraińcy jednocześnie dopuszczali się mordów antysemickich. Ja szczerze powiedziawszy, wcześniej niż te walki się rozpoczęły, no muszę powiedzieć, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale pokazuje, że mimo, że nie można mówić o takim, powiedziałbym, cukierkowym obrazie i na pewno nasi przodkowie też mieli swoje słabości i wady, to z całą pewnością nie jesteśmy po stronie tych ciemnych charakterów ówczesnej Europy.
Jak pan sądzi? Ja wiem, że historyków trudno pytać o historie alternatywne, co by było gdyby, ale ja to jednak zrobię. Gdyby II Rzeczpospolita przetrwała, gdyby nie doszło do katastrofy II wojny światowej, jak poradziliby sobie nasi poprzednicy z tymi problemami narodowościowymi, z tym państwem,
ja muszę powiedzieć, żeby chyba sobie nie poradzili. To znaczy, ja mam wrażenie, że to był taki dramat w rodzaju tragedii antycznej. To znaczy, żadna konsekwentna polityka, a także niekonsekwentna tym bardziej, nie prowadziła do rozwiązania tych problemów. To znaczy, na dającej się przewidzieć przyszłości, o tak powiedzmy, rozwiązanie tych problemów moim zdaniem było niemożliwe, dlatego że uzgodnienie, ja proszę zobaczyć po tylu latach, jakie mamy trudności z uzgodnieniem stanowisk, choćby na poziomie podstawowym z Ukrainą, czy z Ukraińcami, precyzyjnie rzecz biorąc, jak wiele jest sporów na linii polsko-żydowskiej, podczas gdy Żydów już w Polsce jako zjawiska masowego nie ma, a tam wtedy liczyliśmy właśnie milionową społeczność żydowską, wielomilionową społeczność żydowską. W związku z tym powiedziałbym, że poradzić sobie z tym wszystkim, przy takiej różnicy jednak mentalności, jaką mamy z naszymi sąsiadami, jest bardzo trudne. To znaczy ja myślę, że żaden rozsądny polski polityk by sobie z tym nie poradził.
Ten początki II Rzeczpospolitej to jest też okres politycznej emancypacji polskich kobiet. II Rzeczpospolita od razu przyznała prawa wyborcze kobietom. Pojawiło się pierwsze pokolenie polskich parlamentarzystek. No, często się o tym zapomina, więc podkreślmy trochę ten feministyczny aspekt polskich dziejów.
No, feministki też odgrzebały, że tak powiem, ten wątek. Jest trochę prac takich feministycznych. Przy czym zastanawiające jest to, że jakby to powiedzieć, nie ma prac takich, powiedziałbym, systemowych i rzetelnych, to znaczy nie jest łatwo znaleźć na przykład pełne biogramy tych posłanek, nikt tam w teren nie pojechał i po prostu za ich śladami nie podążył. Ja oczywiście w książce popularnej też tego nie zrobiłem niestety, ale to, co udało mi się znaleźć, prezentuje. No to jest ciekawe grono. Tam jest 8 posłanek. To jest taka średnia europejska, powiedziałbym. Natomiast średnia europejska dla krajów, które w ogóle wprowadziły obecność kobiet do parlamentu.
No właśnie, może przypomnijmy, że różne kraje, także te, które dzisiaj bardzo nas mocno pouczają, jeśli chodzi o demokrację, prawa człowieka i wszystkie inne świętości, to dość długo się zastanawiały nad tym procesem.
Nie no, jak większość krajów o kulturze wolnomularsko-masońskiej, one jakby się nie decydowały na wprowadzenie praw wyborczych kobiet, ponieważ kobiety były traktowane jako element religijski i konserwatywny w ówczesnym społeczeństwie. To tak przypominam dla rozważań na temat tego, czym jest feminizm. No to proszę pamiętać, że w okresie międzywojennym było jasne, kobieta to jest żywioł konserwatywny, mężczyzna to jest ten podatny na wszystkie lewackie eksperymenty. Myślę, że warto się nad tym czasami zastanowić. Tak było na przykład we Francji. We Francji pierwszy raz kobiety głosowały w roku 1944.
No proszę, to przypomnijmy przynajmniej kilka z tych pierwszych posłanek, bo to rzeczywiście są nazwiska mało pamiętane.
Pierwsza doktor biologii chyba w Polsce, czyli Gabriela Balicka, żona jednego z założycieli Narodowej Demokracji. Osoba najwyżej usytuowana na listach warszawskich kobieta, czyli na liście prawicowej właśnie, tuż za Paderewskim i Dmowskim zresztą, żeby było jasne, komu ona ustąpiła miejsca. Wybrana z tej Warszawy właśnie, to zresztą chyba jedyna posłanka warszawska, to właśnie była Gabriela Balicka, reprezentantka Ligi Narodowej, Narodowej Demokracji, Związku Ludowo-Narodowego. Jakbyśmy tego nie opisywali, to w każdym razie nacjonalistyczna prawica. Inna postać bardzo znacząca to jest Zofia Moraczewska, żona z kolei pierwszego premiera i jedyna posłanka socjalistyczna, wybrana, o ile dobrze pamiętam, z Krakowa. I Zofia Moraczewska na przykład też ma ciekawą kartę jako ta posłanka socjalistyczna, tylko że była jedyną posłanką socjalistyczną, która w 21 roku poparła konstytucję marcową, za co została wyrzucona z klubu zresztą, ponieważ uznała, że postawa jej towarzyszy partyjnych jest nieodpowiedzialna. W związku z tym te kobiety, jest parę innych postaci może mniej rzucających się w oczy, natomiast z zaboru pruskiego była wybrana posłanka Sokolnicka, która z kolei miała to do siebie, że też była weteranką Ligi Narodowej, osobą wysoce zasłużoną dla prawicy w Wielkopolsce. Miała taką bardzo ciekawą zdolność pokazującą, jak te tradycyjne wychowanie działało, to znaczy zapamiętywała, ponieważ ona była kurierką między Wielkopolską Ligą Narodową a Romanem Dmowskim Ośrodkiem Paryskim, w związku z tym zapamiętywała przekaz, który miała wypowiedzieć dosłownie, uczyła się go na pamięć, czy to w Paryżu, czy w Wielkopolsce, jechała bez żadnych papierów, bez żadnych dokumentów, trzymając to wszystko w głowie i była w stanie to robić regularnie. Więc powiedziałbym, że to są te bardziej doświadczone politycznie, a jest trochę takich działaczek politycznych, które trafiły do polityki dopiero w 1918 roku po prostu czy to z ruchu edukacyjnego, czy to z ruchu społecznego, więc to też jest interesujące.
Ten historia krótka o kobietach, to proszę, odsyłam oczywiście do książki profesora Pawła Skimińskiego. To tylko jeden z wielu aspektów tej książki, bo książka ma pod tytule też Życie codzienne, opowiada dużo o kulturze, o szkolnictwie, są fragmenty dotyczące roli polskiego kościoła. Bardzo ważne, ja po prostu muszę tej książki państwa tutaj ją polecić i odesłać, bo nie będziemy jej tutaj streszczać. Może jeszcze się uda zrobić na ten temat dłuższy program. Obok tego, że ta Druga Rzeczpospolita była właśnie tym obszarem emancypacji kobiet, to była też tym obszarem, kiedy po raz pierwszy jako pełnoprawni obywatele na arenę dziejów Polski wkroczyli polscy chłopi, którzy jak wiadomo w pierwszej Rzeczpospolitej byli jednak socjalnie upośledzeni.
No do polskiego państwa tak, ale do państw zaborczych no to już wcześniej, to znaczy...
Czyli w tym wypadku te państwa zaborcze były pewną szkołą zaangażowania.
No zwłaszcza Austro-Węgry, tak, bo tam zwłaszcza ta zmiana na powszechne prawo wyborcze, powszechne to znaczy powszechne prawo mężczyzn, trzeba powiedzieć, no jednak zaktywizowała żywioł chłopski, nawiasem rzecz biorąc, co ciekawe, to, co jest ciekawe jakby w tej aktywizacji politycznej polskiego włościanina, czy polskiego robotnika także, który aktywizował się nie tylko wyborczo, ale także bezpośrednio poprzez walkę po różnych stronach sceny politycznej w roku 1905, bo proszę pamiętać, że polscy robotnicy też się podzielili, jeśli chodzi o sprawy rewolucyjne wtedy. To, co jest ciekawe, to, że oni w większości poparli środowiska centrowe i prawicowe, a w mniejszości tylko środowiska lewicowe. co było ewenementem na skalę europejską, to znaczy tylko we Francji, tylko w Polsce w roku zakończenia I wojny światowej bądź w roku następnym wygrała prawica. Prawica, tu u nas prawica i centrum. Także to jest ciekawe, bo we wszystkich właściwie innych krajach europejskich wygrywali socjaliści bądź socjaldemokraci.
Czas nam się pokowali kończy, ale w takim razie zakończmy na tych socjalistach. Ten polski socjalizm wtedy, czym on się charakteryzował? Jaki był? Bardziej społeczny, bardziej obyczajowy, czy jednak bardziej związany z tymi tradycjami niepodległościowymi?
To znaczy bardziej społeczny niewątpliwie, związany z tradycjami niepodległościowymi rozumianymi raczej jako pewien odruch antyrosyjski, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast był też miał wiele twarzy. No była też ta twarz, powiedzmy, antyklerykalna, była twarz pewnej rewolucji obyczajowej, ale to były twarze jednak wybitnej mniejszości w ruchu socjalistycznym. Natomiast to, co socjalizmowi polskiemu groziło realnie, to była kwestia przygnięcia do jakiejś wersji rewolucji. To, co proponował rząd lubelski Daszyńskiego, który rządził zaledwie kilka dni, ale wydawało się, że może przyjąć władzę nad całą Polską, no to był pomysł jednak takiego siłowego rozwiązania kwestii reform społecznych. I to trzeba powiedzieć, że ostatecznie to nie zyskało poklasku.
A dzisiaj, w 2018, czy bardziej jesteśmy dalecy po tym walcu II wojny światowej, komunizmu, ostatnim ćwierćwieczu, czy możemy powiedzieć, że my jesteśmy następcami tamtych Polaków?
To znaczy, ja bym powiedział tak, jeżeli by się trzymać takich estetycznych kryteriów, to znaczy na przykład w tej książce jest dość sporo portretów ludzi, którzy wtedy działali. No i jedna ze znanych mi osób powiedziała, oni wszyscy mieli interesujące twarze, no więc powiem szczerze, jak się patrzy na strony internetowe na przykład i przegląda się portrety współcześnie zaangażowanych społecznie, publicznie ludzi, to ja mam niejakie wrażenie, że oni mają inne twarze, ale w tym znaczeniu ten walec II wojny światowej jakoś się
ponad przyjechał. Doświadczeniem parlamentarnym potwierdza pana diagnozę, panie profesorze.
Więc myślę, że to jest do nadrobienia. No niestety musimy mieć ze trzy pokolenia, żeby to nadrobić jeszcze.
Zobaczymy, czy historia nam pozwoli. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Paweł Skibiński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Książka Polska 1918. Polityka i życie codzienne. To dla każdego można polecić, kto chciałby wiedzieć, co się wydarzyło 100 lat temu i jakich wydarzeń rocznicę my właściwie w tej chwili tak naprawdę świętujemy. Dziękuję panu bardzo za wizytę w poranku. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. 10 godzina, czas skończyć poranek. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Jutro zaprasza Krzysztof Skowroński. Poranek w net od 7.07. Ja się nazywam Antonio Paliński i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.